Getto warszawskie tak naprawdę ma już bardzo dużą literaturę przedmiotu. Powstało na jego temat wiele książek, które ja oczywiście znałam. Ja się w ogóle zaczęłam zajmować gettem warszawskim jako kuratorka wystawy w Muzeum Polin. Tam miałam przyjemność pracować z takimi najważniejszymi badaczami historii getta warszawskiego. Ale w czasie tej pracy, w czasie lektur różnych książek, cały czas brakowało mi odpowiedzi na różne pytania. Między innymi na to, w jaki sposób realizacja tego planu utworzenia getta wyglądała. Jak wyglądały zmiany, wymiany mieszkań między polską i żydowską, jak ta stworzona przez Niemców opresyjna przestrzeń getta warszawskiego, bardzo taka niestabilna z uwagi na to, że często się tam zmieniały granice, to było powiększane, zmniejszane, jak życie w takim miejscu było z jednej strony kształtowane przez te warunki i lokalowe, i żywieniowe, a z drugiej strony jak też kształtowały się przez to relacje między ludźmi. Myślę, że taką główną jakąś myślą, która się przez całą książkę przeplata i wokół której są zorganizowane rozdziały, to jest próba opisania getta na początku jako przestrzeni wyobrażanej przez nazistowskich decydentów, którzy jeszcze przed wojną zastanawiali się, co zrobić z Żydami mieszkającymi w III Rzeszy. Później, jak te różne pomysły były weryfikowane przez rzeczywistość okupowanej Polski, okupowanej Warszawy, aż w końcu właśnie po realne kroki podejmowane w celu stworzenia getta, zamknięcia jego granic i ostatecznie jak właśnie ta przestrzeń kreowała relacje między ludźmi, jak była doświadczana, czyli od przestrzeni wyobrażanej do doświadczanej. Są tam fotografie, zdecydowanie, one pochodzą głównie ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego. Jest tam również kilka reprodukcji stron Kuriera Warszawskiego, który pokazuje ogłoszenia o wymianie mieszkań. Ona nie jest książką, która opowiada o zagładzie sensu stricte, czyli o śmierci w komorach gazowych. Ja się skupiam przede wszystkim na pokazaniu tego, jak organizowano sobie życie w sytuacji zamknięcia w getcie warszawskim, czyli jak wyglądało życie domowe w przeludnionych mieszkaniach, jak wyglądała kwestia gotowania posiłków, czy była w ogóle możliwa, w jaki sposób spędzano czas wolny, które z takich przedwojennych tradycji można było w getcie zachować, jak na przykład wspólne czytanie książki, słuchanie płyt, gra w szachy, na ile rzeczywiście na takie przyjemności, ale tak naprawdę na elementy codzienności, do których jesteśmy przyzwyczajeni, były możliwe do utrzymania w getcie. Archiwum Ringelbluma to jest zespół dokumentów, które są przechowywane w Żichu właśnie. I to jest archiwum, które powstało w getcie warszawskim. Jego twórcy Emanuel Ringelblum, który też jest patronem Żichu, był historykiem z wykształcenia i miał poczucie, że sytuacja, której doświadcza na początku wojna, okupacja, jest czymś absolutnie unikatowym. Czegoś takiego wcześniej w historii Żydów czy Żydów europejskich nie było i bardzo chciał to wszystko udokumentować. Zdawał sobie sprawę, że to nie jest zadanie dla jednego człowieka i zbudował zespół osób. Doliczamy się około 60, przy czym połowa z nich to są osoby, których tożsamości nie znamy. No i oni tak naprawdę codziennie dokumentowali na początku życia, potem zagładę getta warszawskiego. I na to archiwum składają się z jednej strony oficjalne dokumenty niemieckie, ale z drugiej strony ogromna ilość dokumentów osobistych. Relacji z przesiedleń do Warszawy, wywiadów z małymi dziećmi, wywiadów z kobietami, które opisują, jak ich życie się w ciągu tych 2 lat wojny zmieniło, jakie zupełnie nowe wyzwania przed nimi stoją. To są też zbiory gazet wydawanych w podziemiu żydowskim. Jest bardzo obszerny zbiór dokumentów, które w bardzo szerokim spektrum pokazują właśnie wyzwania życia codziennego w getcie warszawskim. I to, co jest absolutnie unikatowe, to właśnie to nie jest tylko perspektywa mężczyzn, polityków, dziennikarzy, tylko właśnie pracownicy archiwum, pośród nich były również kobiety, zdawali sobie sprawę, że tak naprawdę refleksja każdej osoby w każdym wieku, z każdym wykształceniem, czy to jest osoba religijna, czy świecka, jest warta zapisania, zapamiętania i że to będzie w przyszłości ważne źródło historyczne.